Czy to jest zdrowe? Takie niepoświęcenie chwili na celebrację tego, co się osiągnęło?
Wiesz co, sport zawodowy nie jest zdrowy. To jednym z największych kłamstw współczesnego świata jest hasło sport to zdrowie. Nie, mi się wydaje, wiesz, że... Znaczy jest ten czas na celebrację sukcesu, ale o czym warto pamiętać? Nie można spocząć na laurach. Nie wolno zbyt dużo poświęcić na to, żeby świętować sukces, ponieważ sukces jest chwilowy, tak? Za chwilę po sukcesie może pojawić się porażka. I niestety, ale sukces nas rozleniwia. Tak naprawdę uczymy się naszych porażkach, bo wtedy szukamy sposobu na rozwiązanie czy znalezienie wyjścia z sytuacji, która nas spotkała, dlaczego przegraliśmy. Musimy coś zmienić, musimy przeorganizować czy cały trening, czy nasze życie po to, żeby być jeszcze lepszym. Oczywiście, że trzeba celebrować sukcesy, ale nie można się z tym zachłysnąć, ponieważ ten, kto się zachłyśnie sukcesem, to za chwilę wpadnie w wir porażek, ponieważ to przeświadczenie, że jest się najlepszym, że się nie ma sobie równych, jest zgubne, ponieważ pamiętajmy, że jak jest sukces, to jest też porażka. My wygraliśmy, ale ktoś przegrał. Ten, kto przegrał, wyciągnie lekcję z tej sytuacji, z tych zawodów, z tej rywalizacji po to, żeby być lepszym, po to, żeby nas pokonać. A my, celebrując nasz sukces, nie rozwijamy się dalej, tylko stoimy w miejscu. Oni nas gonią. I to jest właśnie takie błędne, że często się spotyka u tych zawodowych sportowców na najwyższym poziomie i się mówi, że nie cieszy się z sukcesu. On się cieszy, on wróci sobie do hotelu, przeanalizuje sobie wszystko, co było dobrze, co było źle, odbierze gratulacje po sezonie, w odpowiedni sposób, poświętuje, ale z tyłu w głowie ma jedno. Oni mnie gonią, oni ciągle są za moimi plecami i chcą mnie pokonać.
Rafał, a proszę powiedz mi, jeśli chodzi o sportowców, w przypadku, kiedy pojawiają się jakieś problemy i dostają głosy z zewnątrz, że powinni udać się do psychoterapeuty, czy chętnie decydują się wejść do gabinetu?
Nie. Nie, bo tutaj, jeżeli chodzi o sportowców, znaczy... Nie, powiem tak, nie było jeszcze do niedawno. To było takie, że sportowcy niechętnie korzystali z usług terapeutów. Jednak to się zmienia. Jest coraz głośniej o tym, że topowi zawodnicy świata, że mistrzowie olimpijscy korzystają z usług psychoterapeutów. Tak naprawdę osobą, która otworzyła ten świat psychologii sportu przed społeczeństwem, przed sportowcami, był Adam Małysz, który szczerze przyznał się do tego, że gdyby nie praca ze swoim psychologiem, to nie byłoby tych sukcesów, ponieważ on był tak zblokowany, że nie był w stanie przekroczyć pewnej bariery swoich umiejętności. Po pracy ze swoim terapeutą on tą barierę przekroczył, wiemy z jakim skutkiem. I za nim poszli kolejni sportowcy. Tak jak wspomniałeś też Justynę Kowalczyk, ona też, ona była, mówię była, bo już skończyła tu swoją karierę zawodową, olimpijską, tak to nazwijmy. Ona była dość świadoma siebie i tego, z jakimi problemami przychodzi jej się mierzyć na co dzień. Zauważ, jak ona odpowiada w wywiadach, jak ona się zachowywała podczas wywiadów, że ona ciągle od ciebie wymagała coraz więcej. Dlaczego? Bo ona była świadoma tego, o czym ja mówię, że jest sukces, ale za chwilę czai się porażka. I ona była tego świadoma, że okej, teraz się cieszymy, teraz jestem uśmiechnięta, teraz jest fajnie, ale z tyłu jest Marit Bjergen, która może spowodować, że za chwilę zamknę się w pokoju pod prysznicem, w pokoju hotelowym pójdę pod prysznic i będę ze spuszczoną głową analizowała to, dlaczego tym razem nie poszło. Więc ta świadomość właśnie siebie jest dość ważna i to właśnie pokazuje prawdziwych mistrzów sportu, którzy są tego świadomi i którzy potrafią poprosić o pomoc. Na szczęście to się właśnie zmienia i coraz więcej zawodników korzysta z usług psychologów. Ja widzę po sobie, bo coraz więcej zawodników do mnie się odzywa, że chciałoby rozpocząć ze mną współpracę. Nie mówię też o jakiejś długiej współpracy, jaką mam z niektórymi zawodnikami, ale też czasami wystarczy jedno, dwa, trzy spotkania, pogadanka. Oni chcą się wygadać z tych swoich problemów, jakie spotykają podczas treningu, zawodów, szukają rozwiązań, na które ja je staram się nakierowywać. Bo tak jak powiedziałem na początku, ja nie jestem od tego, żeby dać receptę i powiedzieć, co mają zrobić. Oni muszą sami do tego dojść. Oni muszą sami odkryć to, co będzie dla nich najlepsze.
Rafał, mówiłeś wcześniej o tym, kiedy ty miałeś wypadek i przyjaciele nie pozwalali ci się nudzić, zajmowali twój czas. Kiedy jednak ktoś jest świadomy, że coś zaczyna się dziać i nie chce o tym myśleć, przykładowo sportowiec, zaczyna stawiać na coraz większą ilość czasu spędzoną na siłowni czy na jakimś torze, załóżmy, i ucieka w tę aktywność fizyczną po to, żeby nie myśleć. Czy to jest twoim zdaniem dobre rozwiązanie, czy jednak przyjdzie w końcu ten moment, kiedy trzeba będzie to wszystko zaakceptować, co się dzieje, i wtedy może być już za późno? Chodzi mi dokładnie o to, żeby po prostu o tym nie myśleć. Czy to jest dobra metoda?
To jest tak zwane poszukiwanie czynności zastępczych, czyli uciekamy od problemu, uciekamy od stresu. Nie jest to dobre, bo to powoduje wspomniane wcześniej przetrenowanie, które niesie ze sobą nie tylko skutki fizyczne, ale właśnie i psychiczne. Wiesz co, ja zawsze powtarzam zawodnikom czy znajomym, którzy mówią, że mówią o kimś, że on robi to i że on nie chce. To ja mówię, no dobrze, no to teraz nie chce. On musi sam w swoich doświadczeniach przekonać się o tym, że tak się nie da, nie da się kogoś zmusić do terapii tak naprawdę. Nie da się zmusić kogoś, żeby przyszedł i sam z siebie się otworzył. To musi być świadoma decyzja zawodnika o tym, że on nie radzę sobie, muszę z kimś pogadać, ale co jest ważne, nie tylko on, bo jeżeli przychodzi już do nas zawodnik, więc my musimy też pogadać i z trenerem, bo ta relacja jest na tyle ciekawa na linii zawodnik-trener, tego się nie da porównać z jakąś inną, relacją. Z jednej strony jest to generał w wojsku, który wydaje polecenia, z drugiej strony jest to kochający rodzic, można powiedzieć, który troszczy się o tego drugiego człowieka, a to jest relacja dwóch dorosłych osób, tak? I to są tak skrajne emocje, dość często towarzyszące na treningach, gdzie zawodnik jest wyczerpany, po prostu da od siebie wszystko, a za plecami słyszy, że ma zrobić jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to i to ma być jeszcze lepiej zrobione, to już frustracja w tym zawodniku buzuje. Ale z drugiej strony człowiek wie, że ta osoba, która to mówi, ona chce dla nas jak najlepiej, bo ona się zna, ona ma doświadczenie i ona wie, że jeżeli to zrobimy, to będziemy lepsi. Więc przy pracy z zawodnikiem ważna jest też praca z trenerem. To jest taki, mówię, ja to nazywam zamknięty trójkąt. Zawodnik, trener, terapeuta, którzy muszą ze sobą współpracować, muszą być ze sobą szczerzy, muszą być przed sobą otwarci i wtedy wspólnie możemy dojść do znalezienia, rozwiązania problemów czy niepowodzeń nawet na zawodach danego zawodnika. To jest ważne właśnie, komunikacja między tymi trzema jednostkami.